Wypuszczą Polańskiego, ale dreszczowiec trwa. Tak francuska prasa komentuje decyzję szwajcarskiego sądu o zwolnieniu reżysera z aresztu w zamian za 4,5 miliona franków szwajcarskich kaucji.
W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę Sławomir Nowak.
A zaczynamy od informacji dosłownie sprzed chwili.
Szefowa firmy z Limanowej, która mogła oszukać nawet 1000 osób, została zatrzymana. W RMF FM pierwsi ujawniamy nowe fakty.
Właścicielka kancelarii finansowo-ubezpieczeniowej, która mogła oszukać nawet 1000 osób, w tej chwili jest przesłuchiwana.
27-latka zniknęła, kiedy jej klienci chcieli wypłacić zainwestowane pieniądze, oczywiście razem z zyskami. W studiu z nami Maciej Grzyb.
Dzień dobry.
Gdzie udało się zatrzymać kobietę?
Ona sama zgłosiła się na policję. W komendzie w Limanowej pojawiła się około 21. Przedstawiła się i powiedziała, że jest poszukiwaną właścicielką w kancelarii finansowo-ubezpieczeniowej. Zaskoczeni policjanci zatrzymali ją, a teraz rozpoczęło się przesłuchanie. Do tego samego miejsca cały czas, czyli do komendy, zgłaszają się poszkodowani klienci kancelarii. W sumie mogli stracić nawet kilka milionów złotych. Inwestowali od 50 tysięcy aż do miliona. W trakcie przesłuchania powinno wyjaśnić się, czy pieniądze te są do odzyskania, czy też bezpowrotnie przepadły.
W RMF FM sprawdzajcie nowe fakty.
Wypuszczą Polańskiego, ale dreszczowiec trwa.
Dylemat filmowca. Zgodzić się na ekstradycję do USA, czy nie?
Różne scenariusze to tytuły francuskiej prasy, która komentuje zgodę szwajcarskiego sądu na zwolnienie reżysera za astronomiczną kaucję 4,5 miliona franków szwajcarskich.
W Paryżu jest Marek Gładysz. Marku, jaki scenariusz dla Polańskiego napisały francuskie media?
Ilu adwokatów, tyle scenariuszy, tak można by streścić doniesienia dziennika Liberation o coraz ostrzejszych sporach pomiędzy adwokatami Polańskiego. Francuz Hervé Temim twierdzi, że filmowiec nigdy nie zgodzi się na ekstradycję do USA, co mogłoby sugerować, że w ostateczności Polański mógłby próbować uciec ze Szwajcarii mimo wpłacenia kaucji i dozoru elektronicznego. Amerykańscy adwokaci reżysera chcą natomiast, by ich klient zgodził się na ekstradycję, bo mają nadzieję, że po procesie w USA nie pójdzie on do więzienia. Trzeci, pośredni scenariusz polegałby na przedłużaniu za wszelką cenę w nieskończoność procedury ekstradycyjnej. Wtedy jednak Polański musiałby się pewnie osiedlić na stałe Szwajcarii.
Piotr Kownacki za 2 godziny ma pojawić się w warszawskiej prokuraturze. Jak ujawnili już wczoraj reporterzy śledczy RMF FM, były szef kancelarii prezydenta usłyszeć ma zarzuty w sprawie przecieku do mediów tajnego raportu ABW.
Dokument powstał po ostrzeleniu konwoju prezydenckiego na granicy gruzińsko-osetyjskiej. Jak udało się ustalić źródło przecieku, o tym Marek Balawajder.
Prokuratorzy bardzo dokładnie przejrzeli opublikowany raport. Był to jeden z 16 tajnych egzemplarzy. Pozostałe trafiły do innych ważnych osób w państwie. Każda z kopii była numerowana i miała cechy indywidualne. Ustalono, że ten konkretny egzemplarz pochodził właśnie z kancelarii prezydenta. To nie koniec. Dokładnie przeanalizowano też BTS-y, miejsca logowania telefonu komórkowego ministra oraz księgę wejść i wyjść w kancelarii. Okazało się, że raport miał przekazać mediom właśnie minister Kownacki. On sam wielokrotnie temu zaprzeczał. Dzisiaj ma usłyszeć 2 zarzuty. Pierwszy, przekroczenia uprawnień. Drugi, ujawnienia tajemnicy państwowej.
8:02, czas na kontrwywiad. RMF FM, Konrad Piasecki i jego gość.
Wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeśli ktoś, o kim mówił pan, postać ważna i z autorytetem, nagle zostaje bez pracy, to co pan robi?
To myślę, jak można taką osobę wykorzystać.
No i jak pan pomyśli o Janie Krzysztofie Bieleckim, bo to o nim mówi pan, że postać ważna i z autorytetem, to myśli pan, że Jan Krzysztof Bielecki co może zrobić dla Platformy albo Platforma dla niego?
Myślę, że może zrobić bardzo dużo, nie tylko dla Platformy, ale też i dla...
Dla Polski, dla świata.
Dla Polski, tak. Ja wiem, że to zawsze brzmi tak dziwnie, jak się tam tego rodzaju argumentów używa, ale rzeczywiście to ludzi z takim potencjałem, z takim autorytetem i doświadczeniem też i życiowym, i zawodowym, i politycznym nie ma stosunkowo dużo, więc myślę, że akurat były polski premier jeszcze z doświadczeniem takim dużym biznesowym jest Polsce potrzebny.
Gazety snują dzisiaj scenariusze. Bielecki wicepremierem przy Tusku, Bielecki premierem po Tusku, Bielecki członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Który najbardziej realny?
Taka karuzela stanowisk, myślę, że...
No, jak się wysiada ze stabilnego wagoniku, no to się człowiek wsiada na karuzelę i
myślę,
się kręci.
To nie jest taka wysiadka ze stabilnego wagoniku. Myślę, że pan premier Bielecki planował to odejście pewnie już jakiś czas temu i po prostu ono się dokonuje. No zawsze kiedyś jest początek i kiedyś jest koniec.
Który scenariusz najbardziej realny?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć dzisiaj, czy scenariusze rządowe są w przypadku pana premiera Bieleckiego możliwe, czy on jest tym zainteresowany.
A czy pańskim zdaniem w ogóle jest prawdopodobne, żeby Bielecki został następcą Tuska?
Czy moim zdaniem jest zawsze bardzo prawdopodobne, że były premier może kiedyś zostać ponownie premierem. No to
także w tym rozdaniu politycznym?
Jest
w tej koalicji, w tym parlamencie?
Jest to dopuszczalne. Nie wiem, myślę, że mniejszy problem jest po stronie Platformy z ewentualną akceptacją. Pytanie o naszego koalicyjnego partnera, czy to byłoby do zaakceptowania. Ale pan, dzisiaj jest absolutnie przedwcześnie, żeby snuć tego rodzaju scenariusze i
Czyli prawdopodobieństwo dzisiaj takiego scenariusza 5%, 10%, 20%? 20, nie, 30?
No, nie, poważnie, błagam. No, musimy, to jest poważny człowiek i to nie jest ruletka.
A nie, nomen, nomen. A nie byłoby tak, że gdyby Bielecki został wskazany przez Tuska, to partia by zawyła?
Nie, nie, nie sądzę. Jan Krzysztof Bielecki ma bardzo duży autorytet wewnętrzny w Platformie. Jest bardzo poważaną i słuchaną osobą. A więc nie, nie, nie sądzę, żeby tutaj tego rodzaju sytuacja miała miejsce. Ale jak już mówimy o najbardziej prawdopodobnych scenariuszach, to którym możliwość jest zagospodarowania talentów Jana Krzysztofa Bieleckiego, to myślę, że w pierwszym kroku Rada Polityki Pieniężnej to jest bardzo dobry pomysł.
No tak, tylko że Rada Polityki Pieniężnej to jest zamrażarka. No. 5 czy 6 lat człowiek jest na politycznym, w politycznym nie, niebycie. No.
Nie, dlaczego?
Zawsze można wrócić, wyjść z Rady, tak? Ale...
No właśnie.
Ale komplementują go wszyscy. Nawet Jarosław Kaczyński mówi, że Bieleckiemu łatwiej byłoby rozmawiać z PiS-em, bo nie ma zadr.
No to na pewno mu nie pomaga.
A rzeczywiście, bo boiskowi koledzy wystawiają mu zupełnie inną laurkę, czy ocenę. Znaczy twierdzą, że jest właśnie zadziorą i killerem boiskowym.
No jest twardym politykiem, twardym człowiekiem. Na pewno na boisku też jest bardzo twardy i dobrze się z nim gra.
Ale kosi?
Nie, gra bardzo ostrożnie i bezpiecznie, ale zdecydowanie.
A jak mu ktoś nadepnie na odcisk, to potrafi się odgryźć?
Na pewno.
A uważa pan, bo pan go komplementuje, że on jest dotknięty przez pana Boga czym?
Ja uważam, że każdy człowiek jest przez pana Boga czymś obdarowany. Kiedy
no to czym jest obdarowany Bielecki?
Kiedy rozdaje talenty. Każdy ma jakieś talenty. O tym już dużo rozmawialiśmy.
Minister Fedak znajduje kolejny talent Tuska. Mówi, że jest mistrzem uwodzenia.
Coś wie więcej, no proszę bardzo. To musi pan zaprosić minister Fedak.
Pan blisko się przyglądał Donaldowi Tuskowi, więc pytam, czy pan też to zauważy?
Nie, nigdy, całe szczęście, nie, tego talentu nie obserwowałem.
Tak, chciałem ułatwić panu życie. Gdyby można było cofnąć te słowa o geniuszu Tuska, cofnąłby je pan?
Tak, bo one zaczęły niepotrzebnie żyć własnym życiem i oczywiście, że to było niepotrzebne.
Czyli cofamy taśmę
i już...
I nie ma. I Tusk już nie jest geniuszem.
Czy jest utalentowanym człowiekiem, tak jak każdy człowiek jest obdarowany talentami i potrafi z nich korzystać, to jest najważniejsze.
A czy ten obdarowany talentami nie przeszarżował trochę z tą zapowiedzią, że następnego prezydenta to już Zgromadzenie Narodowe wybierze?
Nie, to jest koncepcja polityczna, którą premier zaproponował opinii publicznej, przede wszystkim politykom.
Jest 10 miesięcy do wyborów. Przecież wiadomo, że to jest nierealne.
No to co z tego? Znaczy zawsze jesteśmy
ale
albo...
jest jakaś konstytucja, są jakieś przepisy, są jakieś terminy, no, albo... a ten jest mrzonką.
Zawsze jesteśmy albo po wyborach, albo przed wyborami. Taki mamy system polityczny, jest urok demokracji, że zawsze czekają nas jakieś wybory.
To prawda, tylko że konstytucyjne terminy są nie do złamania. A w konstytucji jest napisane jasno, jak można ją zmieniać i nie ma szansy, żeby przez ciągu 10 miesięcy zmienić konstytucję przed wyborami.
Wydaje mi się, że to było zaproszenie dla klasy politycznej do rozmowy, do poważnej rozmowy, do szukania kompromisu konstytucyjnego, skoro po 12 latach obowiązywania konstytucji, tej, którą dzisiaj mamy, po 2 latach bardzo trudnej ze strony prezydenta koabitacji, prezydenta, który zachowuje się jak lider opozycji, a nie prezydent, no to mamy doświadczenia takie, które upoważniają do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, trzeba usiąść i zastanowić się, jak tę konstytucję poprawić.
Ale to powiedzieliście, bo może w przyszłości, to samo powiedzieliście po 100 dniach rządzenia. Minęły 2 lata i nic nie zrobiliście.
Bo być może w przyszłości Platforma już nie będzie rządziła, będzie rządził ktoś inny. I dobrze by było na przyszłość uniknąć sytuacji, w której prezydent torpeduje, nie ponosząc żadnej politycznej odpowiedzialności, torpeduje działania rządu.
Konkretne pytanie, kiedy będzie projekt zmiany konstytucji złożony?
Przygotowujemy właśnie poprawki do konstytucji, które wynikają z tego raportu, z tego audytu przygotowanego przez byłych prezesów.
To wiem. Kiedy złożycie projekt zmiany konstytucji?
Myślę, że do końca, do połowy grudnia, może do końca roku ten projekt zostanie złożony.
Będę trzymał pana za słowo.
No, proszę też trzymać cały nasz klub i marszałka Sejmu.
A tęskni pan trochę, jak pan chodzi po tych sejmowych korytarzach?
Do czego?
No to mówiąc językiem polityków, do pedeta, do araba, do pałacu.
Nie, ja nie jestem aż tak sentymentalny wbrew pozorom i daję radę.
Pedet to premier, dodajmy.
Tak, premier Donald Tusk, to jest skrót PDT.
Arab to arabski, pałac to kancelaria premiera.
Nie, nigdy tak nie mówiliśmy. Akurat pałac to jest pałac prezydencki.
A to ja słyszałem o pałac, pałac
skrót,
jako...
KPRM, tak się mówi.
KPRM, czyli pedet arab i KPRM śpią spokojnie bez Sławomira Nowaka.
No myślę, że tak.
A Sławomir Nowak bez nich?
Bardzo dobrze, nie narzekam.
A czego pan najbardziej brakuje w Sejmie?
Piłki, bo jestem kontuzjowany ostatnio, nie mogę grać.
No to proszę się leczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bezpiecznie, ale zdecydowanie tak gra Jan Krzysztof Bielecki.
Pytanie, na którym zobaczymy go boisku?